stomatologią. Mamy prywatne gabinety lekarskie i największy stopień próchnicy w całej Europie.
No, załamałem się w tym momencie, ale odbiorę kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Halo?
Bardzo proszę.
Dobrze?
Jesteśmy na antenie.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieku.
Proszę Ojca, chciałam powiedzieć, że owszem, służba w tej chwili dobrze jest, tylko po prostu powinni być jeszcze odpowiedni lekarze, który mało, że jest fachowcem, chirurgiem, to jeszcze musi być dobrym opiekunem chorego, bo mój mąż akurat, muszę powiedzieć, że był po złamaniu kręgosłupa L4, miał niedowód kończyn dolnych, uszkodzony zwieraczem bytu pęcherza, przebył 6 lat temu raka żołądka, który bardzo dziękuję za to lekarzowi, ale w tej chwili w marcu operował inny lekarz, który owszem, jako fachowiec może być dobry, ale jako opiekun jest do niczego. Tak jak mówiła pani, że kilka dyżurów zamykał się, nie wychodził. Powiedział pani, pyta pielęgniarki, nie było kontaktu i mąż musiał umrzeć. Prosił, nie za tego, że był ciągle operowany. Zrobiła się przetoka. Wtedy, kiedy już wiadomo, że był chory, we wtorek już źle się czuł, karta już była wzięta z łóżka i wypisał w sobotę, w środę do domu i zaraz za 2 godziny z powrotem zawiozłam i czekali do soboty i docent, który powiedziałam, że panie profesorze, przecież tam jest zapalenie oczodni. Możliwe, ale to nie zagraża życiu i zdrowiu. To była sobota wieczorem, o 12 godzinie siedziałam jeszcze. W niedzielę został operowany, tylko z tym, że taki już był stan beznadziejny, 16 dni leżą na intensywnej terapii. Głowa, w ogóle było niewydolność krążeniowo-oddechowa. Przeżył to i później po tym wszystkim zrobiło się, pękło grube jelito, gdzie też było dwa tygodnie, nawet ponad od 4 do 4 marca do 12 marca. I nie mówił, że źle się czuje, w ogóle przestał oddychać, pod respirator został podłączony, później odłączony i lekarz nie sprawdził. Badania krwi nie były robione, dopiero się okazało, że trzeba krew podać, ale to już było za późno, to była niedziela. I w poniedziałek jeszcze byłam, wypędzali od łóżka, nie dali być przy nim, a we wtorek to krzyczał, nie, ja w poniedziałek przyjechałam do domu, drugi raz pojechałam do męża, bo on zaczął dostawać ciśnienia i odpowiedział, nie zostawię mnie, bo jak zostawisz mnie, to nie zobaczę dzieci i wnuczków i dzieci. I tak było. Wypędzili, dostał wylewu, gdzie nie stwierdzi, oni powiedzieli, że to niewydolność oddechowo-krążeniowa. Nieprawda. Dostał wylewu, bo był cały silny, bo dostał ciśnienia, przy mnie dostawał ciśnienia, to odłączali. Tu musi być człowiek z powołania, co bardzo dobry był lekarz, który przedtem 2-3 razy był w szpitalu i zawsze było dobrze. Teraz było, to było niedopilnowanie. Dobre są szpitale i powinny być takie, nie prywatne, bo co z tego, że będą prywatne, jak nie będzie fachowca, tak jak trzeba. Po prostu uważam, że lekarz powinien, szpital powinien zatrudniać dobrych fachowców, który nie jest tylko fachowcem, ale jeszcze musi być dobrym opiekunem, a nie powiedzieć, żeby się pielęgniarki pytać. Pielęgniarka nie jest lekarzem. Na intensywnej terapii miał 4 razy dziennie pobierane krew na badania. Miał wyjście, zaraz, temperatury dostawał. Wtedy było trzeba pobrać krew na posiew, nie było zlecenia. Jak pielęgniarka nie może pobrać, że nie ma zlecenia? Na drugi dzień lekarz wie o tym, że trzeba wydać zlecenie, znów nie wydaje. 4 razy była temperatura 39 i krew nie była pobrana na posiew, bo nie było napisane na piśmie zlecenia od lekarza. No to ja uważam, że takie lekarze to nie powinni ani w prywatnym, ani nigdzie pracować. Tak ja uważam.
Przepraszam, kto do nas telefonuje?
Z Legionowa mieszkanka.
Dziękujemy pani przede wszystkim za to, że w czasie tych naszych rozmów, gdy mówimy o służbie zdrowia, pojawia się też konkretny głos, który uświadamia, myślę, nam wszystkim. Mówimy o prywatyzacji służby zdrowia, o przyszłości służby zdrowia. A przecież
często właśnie to, co ja mówiłam również na pierwszej części audycji, pewnego odhumanizowania. Nastawienie na zysk, na ekonomię, to jest odhumanizowanie. To jest zapomnienie o człowieczeństwie, o stworzeniu również warunków do godnego odchodzenia, bo kiedy rzeczywiście przychodzi ten moment przejścia, często nie potrafimy nie tylko poradzić sobie z naszymi emocjami, kiedy odchodzi ktoś bliski, często jesteśmy bezradni, nie wiemy jak się zachować. Oczekujemy wtedy wsparcia tych, którzy w tym szpitalu pracują. Rzeczą nie do pomyślenia jest to, co pani mówiła, żeby w takiej sytuacji człowiek chory, człowiek cierpiący, tak strasznie cierpiący, bo to, co pani opisywała, to rzeczywiście tyle taki łańcuch zdarzeń mógłby rzeczywiście załamać każdego. W takiej chwili człowiek potrzebuje po prostu drugiego człowieka, kiedy medycyna już przestaje pomagać.
Radio Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Janusz z Południa.
Prosimy.
Ja do tematu prywatyzowania szpitali. Witam serdecznie czcigodnego ojca oraz gości. Chciałbym zwrócić uwagę na taką rzecz. Mianowicie ci, którzy pracowali za komuny przez 30-40 lat, płacili składki. Zostały wszystkie, że tak powiem, przepraszam za wrażenie, złajdaczone. Do stanu zerowego doprowadzone zostało konto ZUS-u, które powinno jeszcze, mając środki na koncie, jeszcze powinny dodatkowe przepisy mieć naliczane przez bank. A tymczasem to zostało wszystko okradzione. I teraz po raz drugi usiłuje się okraść jeszcze służbę zdrowia poprzez prywatyzację szpitali. To jest niezrozumiałe, w ogóle niepojęta sprawa. Jak to można rozumieć, jak to w ogóle, nikt na to nie zwraca uwagi. Następna sprawa. Jeśli ileś tam lat, od 89 roku i w następnych latach stwierdzono została dziura w budżecie ZUS-u. I ciągle są te problemy, że brak pieniędzy, to czy było jakimś problemem większym dla rządów, żeby, dajmy na to, z tytułu uwłaszczenia majątku narodowego uzyskane środki przekazać na konto ZUS i raz, jak się to mówi, zaklajstrować, załatać te braki, te wszystkie niedostatki, żeby już wreszcie na prosto, jak się to mówi, wyjść z tymi finansami. I nie znam się, ale tak się zastanawiam, że na uwłaszczenie majątku narodowego pracowały wszyscy Polacy. I jeśli nie skorzystali w wyniku przegranego referendum, to trzeba było po prostu te pieniądze przekazać na konto ZUS-u.
Dziękujemy, no panie Januszu.
Tu uwaga na ten temat. Pozdrawiam serdecznie.
Również
szczęść Boże.
Z Panem Bogiem, szczęść Boże. Czy nasi goście w studiu? No
tak, dotknął Pan tematu nie tylko ochrony zdrowia, ale też właśnie ZUS-u. Tutaj wymienialiśmy się, słuchając Pana wypowiedzi, właśnie od razu opiniami na temat tego, co czeka przyszłych emerytów, bo Pan mówi o ZUS-ie. No, nas jest coraz mniej. Medycyna wydłużyła nam w sposób znakomity czas przeżycia, chociaż powiem szczerze, że w takim tempie, jak będziemy żyli, i jak będziemy rzeczywiście leczeni według tych nowych standardów ekonomicznych, to myślę, wydłuży nam się czas pracy, bo już to się mówi o tym, że się likwiduje te wcześniejsze emerytury dla pracujących w warunkach szczególnych i o szczególnym charakterze. No to rzeczywiście mało kto z nas doczeka do tej emerytury, a jeśli już doczeka, no to niewiele dobrego go czeka, dlatego że mimo, że odprowadzamy dzisiaj bardzo potężne składki do drugiego filara, no to właśnie ostatnio jesteśmy bombardowani chociażby informacjami, co się z tymi pieniędzmi dzieje, co się porobiło właśnie z tymi inwestycjami. Także myślę, że czeka nas kolejny krach, bo trzeba pamiętać, że za chwilę, zaraz zaczną się wypłaty dla pierwszych osób, które przechodzą już w tym nowym systemie. To jest kolejna wspaniała reforma, która została zaczęta, a jej skutki myślę, że będą, no, obym się myliła.
A jednak powiedzieć rzecz taką, ten filar, drugi filar emerytalny, była to próba stworzenia zamiast funduszu zabezpieczeń, funduszu społecznego, funduszu komercyjnego, że ktoś zbiera i tworzy się jakiś filar, z którego środki są umiejscowione na giełdzie. Wiadomo, co z giełdą papierów wartościowych w chwili obecnej się dzieje, są straty.
Ale też się ją chce sprywatyzować.
Tak.
Też
się ją chce sprywatyzować w tym
momencie. Natomiast trzeba też powiedzieć jedną rzecz podstawowej wagi. Jeżeli mówimy o środkach ubezpieczeń społecznych w ZUS-ie. Pamiętajmy o tym, że po II wojnie światowej w 1945 roku nie zostało w naszym państwie w sensie zabezpieczeń dla rencistów i emerytów w bankach nic. I tak naprawdę działo się to tak, że ludzie pracowali w tym czasie PRL-u niezależnie od tego, co nam się podobał, czy się nie podobał, i część z tego swojego dochodu przeznaczano na renty i emerytury osób starszych. Czyli tak to się ciągnęło do roku 89, że jedno pokolenie ze swoich pieniędzy, ze swoich składek, podatków płaciło renty, emerytury ludziom starszym. Wierząc, że jak sami się ci młodsi zestarzeją, to następne pokolenie będzie im płacić. I w ten sposób oczywiście żadne środki w ZUS-ie nie mogły być skapitalizowane, no bo skąd? Jedyne, co mogło się było rozsądnego stać, gdyby ktoś chciał tworzyć komercyjne fundusze emerytalne, autentyczne, to w ramach powszechnej prywatyzacji należałoby tylko część tego majątku przeznaczyć na jakieś fundusze, które byłyby zabezpieczeniem rent czy emerytur na zasadzie komercyjnej. Niestety to się nie stało, poszło jak poszło. I to nie jest to, że ktoś ukradł z ZUS-u pieniądze, tylko ich nigdy tak naprawdę od 1945 roku nie było i nie mogły powstać. Powstał majątek narodowy, ale to jest inna historia i wielokrotnie o tym, że się mówi, co się z nim stało.
Czyli, panie prezesie, można powiedzieć, albo konkludując, że na pewno będzie sprzyjać temu prywatyzacja szpitali, że oczywiście emeryci, renciści składali tyle czasu i przez taki okres potężne pieniądze i praktycznie jakby tego problemu nie rozwiąże. Ja mogę tylko powiedzieć również tyle, że na jesieni zbiera się Kongres Prawa i Sprawiedliwości i tam będzie przedstawiony Kongres Statutowo-Programowy i tam będzie przedstawiony również program Prawa i Sprawiedliwości w stosunku do służby zdrowia i zapewniam Państwa, że tam żadnej prywatyzacji w tym programie nie będzie, bo to nie jest rozwiązanie problemu służby zdrowia.
Panie pośle, tylko w najbardziej optymistycznych prognozach PiS może dojść do władzy za 3 lata, a w tym czasie służba zdrowia może być totalnie sprywatyzowana.
Ale tutaj ojcze, ja chcę powiedzieć tak, że będziemy zwracali się do pana prezydenta, będziemy przypominali panu prezydentowi to, co powiedział do nas, bo spotkaliśmy się w styczniu tego roku. Pan prezydent powiedział wówczas, że tak jak jest orędownikiem spraw pracowniczych, trzeba pamiętać, że to jest były wiceprzewodniczący Komisji Krajowej NSZZ Solidarność, to jest profesor prawa, to jest również związkowiec, który był, szefował związkowi. I tak jak powiedział, że będzie popierał właśnie takie te systemowe uregulowania pracownicze, bo też nie chcemy, bo tak jak mówiliśmy o rozwarstwieniach, te rozwarstwienia są w służbie zdrowia. My chcemy pewne standardy wprowadzić i pan prezydent powiedział również wówczas, że będzie przeciwnikiem wszelkich rozwiązań, które będą dzielić Polaków na zdrowych z portfelem i na biednych, umierających w warunkach urągających godności człowieka.
Ostatni telefon w naszych rozmowach. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Moje imię jest Wacław, ja dzwonię z Chicago. Pozdrawiam wszystkich obecnych w Radio Maria i moich kochanych rodaków rozsianych po całym świecie, słuchających nas obecnie. Także bardzo interesującej nas wszystkich sprawie. Tak się złożyło, że część swojego życia spędziłem w tak zwanej społecznej służbie zdrowia, bezpłatnej w cudzysłowie, a drugą część spędzam po prostu częściowo sprywatyzowana, jest częściowo też społeczna. Dzwonię z Chicago. Jeżeli chodzi o sprawy tak zwanej prywatyzacji, więc podzielam swoją opinię z panem prezydentem w 100%. Jeżeli chodzi o warunki, z tego co ja widzę, ja nie jestem tutaj jakimś specjalistą w tej dziedzinie. Jestem takim po prostu biernym obserwatorem, ale no przecież do biernych obserwatorów właśnie należy służba zdrowia, a nie decyzja o niej. My właśnie bierni obserwatorzy musimy za to płacić i jeżeli można korzystać z tego. Więc tutaj w Stanach Zjednoczonych chodzi o dobrą inszurę, dobre ubezpieczenie na bardzo dobrym poziomie. I wydaje mi się, że klucz leży gdzie? Leży w tym, że no, po prostu dochodzi w tej całej prywatyzacji. Nie chodzi, gdzie są nasze pieniądze, które żeśmy po prostu składali na te wszystkie inszury. Co się z nimi stało? Dlaczego to trzeba czymś zaklejać? Po prostu trzeba znać prawdę. Co się z tym wszystkim stało? Dlaczego taka sytuacja jest? I czy tak zwana prywatyzacja to wszystko naprawi? Bo tu żadna prywatyzacja nie naprawi sytuacji, jeżeli nie będzie pieniędzy na utrzymanie służby zdrowia. Obowiązkiem państwa jest zapewnienie obywatelom między innymi opieki zdrowotnej. Obowiązkiem państwa. Nie prywatnego właściciela szpitala, który sobie może wyznaczyć jakąkolwiek cenę. Ja z moją siostrą byłem na przykład w Łodzi u pana psychiatry. Dosłownie byłem 5 minut i zapłaciłem 150 zł i ten pan po prostu mi nic nie powiedział. Po prostu mi napisał rachunek, nawet bez żadnego tam numerka, bez niczego, tylko sobie zaliczył 150 zł. Gdybym mu nie zapłacił, przepraszam, żeby zadzwonił po policję. Wydaje mi się, że
panie Wacławie, zależy od przepraszam.
Przepraszam, i bardzo dużo zależy od determinacji państwa, że państwo chce po prostu być tym opiekunem narodu i z tego tytułu ma jakieś tam tantiemy. I bardzo dużo zależy od mentalności, od moralności tych ludzi służby zdrowia. Jeżeli ludzie służby zdrowia będą liczyć na to, że w państwie tak okradzionym jak Polska będą robić mogli majątki, to ja naprawdę współczuję naszym rodakom. Naprawdę współczuję, bo żadna prywatyzacja nie rozwiąże żadnego problemu. Po prostu oddamy naszą służbę zdrowia w ręce wilków. No a wilki już będą wiedziały, co z tym zrobić. I bardzo nad tym boleję. Bardzo nad tym boleję, bo jest tylko jedno, jedyne wyjście. Ale to już mamy noblistów, mamy piedestały i pomniki. Niech nam doradzają. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. I pozostało 4 minuty, więc tak już króciutko na zakończenie.
Ja serdecznie pozdrawiam pana Wacława i całą kolonię z Chicago. I oczywiście pan Wacław no, dokładnie wpisuje się to, co my mówiliśmy i szczerze mówiąc cały czas powtarzamy, skąd ta wiara w cudowność prywatyzacji, skoro nie ma takich dowodów na to, żeby całkowita prywatyzacja dawała takie rezultaty aż cudowne. Po drugie, zawsze mówiłem i powtarzamy to, że nie ma takiego kraju, gdzie 100% konstytucyjnych obowiązków państwa, bo mamy taki obowiązek równego dostępu do służby zdrowia, oddać podmiotom prywatnym. Jeszcze jakby na zakończenie pojawia się cały czas człowiek w tym systemie, bo rzeczywiście najważniejszym podmiotem w systemie w ogóle ochrony zdrowia jest człowiek. I to po obu stronach. Człowiek jako pacjent, bo najważniejszym ogniwem w systemie jest pacjent, ale też człowiek jako pracownik, jako pracownik służby zdrowia. Tam też, czy być lekarzem, czy pielęgniarką, zawsze najpierw trzeba być człowiekiem, a potem lekarzem, pielęgniarką i tak dalej, i tak dalej. I to jest bardzo ważne, chociaż wiedząc o tym, że życie jest taką chwilą wieczności, ale pomimo tego, no, życie jest sakrum i rzeczywiście ten lekarz, pielęgniarka, technik, laborant, najpierw powinien być człowiekiem. I to jest, w wielu telefonach się to przewijało.
Korzystając z okazji, że mogę zabrać głos teraz, chciałbym zaapelować do całego społeczeństwa, do wszystkich polityków, aby jednak przeprowadzić publiczną debatę, opracować programy na przyszłość funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Tu jest pan poseł. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość powinno tutaj odegrać bardzo istotną rolę. Ja nie wierzę w 7-letnie programy pana profesora religii. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość jest stać na autentyczne, realne przygotowanie, czego specjaliści są, żeby nie było sytuacji po jakichś przyszłych wyborach, że nie wiadomo znowuż co począć, że jedną koncepcję ma pan minister Piecha, a drugą ma pan minister Religa, a żadnej się nie realizuje. Chciałbym zaapelować także o to, żeby jeżeli rzeczywiście jest tak, że pojawiają się nieszczęścia w wyniku leczenia, żeby te programy zawierały pomoc dla osób poszkodowanych, bo tego w tych projektach Platformy absolutnie nie ma i jest to zawracanie głowy, ta ustawa o Rzeczniku Praw Pacjenta, no, która absolutnie nie spełnia naszych oczekiwań.
Ja też, korzystając z tego, że podsumowałem w jakiś sposób również naszą audycję, ale ostatni głos był za wielkiej wody, więc wielkie, gorące pozdrowienia dla całej Polonii amerykańskiej, kanadyjskiej. W sposób szczególnie ciepły też dla mojego taty, który wiem, że w Fort Worth, małej miejscowości pod Dallas, słucha Radia Maryja przez internet. Więc wiem też, jak wygląda ten system amerykański cudowny, o którym też pan wspominał. Ale pan Wacław powiedział bardzo ważną rzecz, no, że klucz, czyli gwóźdź, tak naprawdę leży w tym, w czyim interesie te zmiany mają być robione, czy w interesie pacjenta, czy mamy podnosić, robić biznes dla podniesienia standardu, bo i w Polsce dzisiaj też w szpitalach